Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
13:30 minęła. Iza Serafin, dzień dobry. Dziś proponuję taki oto temat. Życie bez rubryk, jak sobie radzić ze złożonymi problemami? No bo przecież nie wszystko, co przeżywamy, daje się łatwo opisać czy dopasować do jednej kategorii. W życiu rzadko zdarzają się problemy w tak zwanej czystej postaci. Ktoś może doświadczać jednocześnie przecież smutku, lęku, poczucia winy. Może mieć problemy w relacjach, ale też w pracy. I nie zawsze da się to określić jednym słowem, na przykład depresja czy nerwica. Eksperci zwracają uwagę, że ta dziedzina wiedzy o ludzkiej psychice wciąż się rozwija, zmieniają się też kryteria diagnoz, no bo my sami i świat wokół też się zmienia i to bardzo szybko. Wydaje się, że wciąż nie nadążamy, ale przynajmniej się staramy nadążać. Dlatego w terapii coraz częściej mówi się o takim indywidualnym podejściu, nie o etykietach, ale właśnie o poznaniu konkretnej osoby, jej historii, sposobu przeżywania i radzenia sobie. I o tym będziemy dziś rozmawiać z ekspertkami z białostockiej pracowni Integra, które organizują jutro w Białymstoku ogólnopolską konferencję na ten temat. A w studiu psycholog, psychoterapeutka Barbara Żukowska z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Dzień dobry.
I psychoterapeutka Wioletta Kujawa-Brzezińska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Jako że konferencja przed nami, to pytanie trochę naukowe na początek. Czy trudno tak jednoznacznie sklasyfikować problemy, z którymi boryka się szukający u was też pomocy człowiek? Czy te klasyfikacje medyczne, psychologiczne, które macie do dyspozycji, w ogóle nadążają za rzeczywistością? A tak prościej rzecz ujmując, tłumacząc to na nasze, czy człowiek potrzebujący pomocy może liczyć na to, że zostanie właściwie zrozumiany, zdiagnozowany, no i w konsekwencji otoczony opieką, bo to przecież o to chodzi?
To dosyć trudne pytanie i bardzo szerokie faktycznie, bo oczywiście ta osoba może liczyć na to, że będzie dobrze zrozumiana, dobrze zdiagnozowana i będziemy się na pewno w tym kierunku jak gdyby też uczyć, kształcić i będziemy się jak na pewno wokół tego namyślać i starać się oczywiście. Ale myślę też, że to nie jest tak do końca proste, ponieważ tak jak już pani tutaj na początku powiedziała, no człowiek jest bardzo złożoną istotą. Tak? I te różne rzeczy, które występują, to co go spotyka, z czym się boryka, jakie ma objawy, no nie zawsze można powiedzieć, to jest tylko lęk, to są tylko zaburzenia lękowe, tak? Bo się okazuje, że także, no właśnie, nie radzi sobie też w innych obszarach, albo ma dodatkowe te objawy i czasami ta diagnoza musi być bardzo złożona, że na przykład ma depresję, ale ma też zaburzenia lękowe, a oprócz tego na przykład podłoże mogą być też zaburzenia osobowości. I to jest ważne, żebyśmy my, psychoterapeuci, psycholodzy, tak zastanawiali się nad tym. Myślę też, że warto by było myśleć też o tym, że czasami wolelibyśmy, żeby ta diagnoza była taka prosta. To tylko to, bo wtedy nie musielibyśmy się tak nad tym zastanawiać i namyślać.
I prostsze dla was,
i prostsze dla nas. Dla pacjenta. Nawet bardzo często pacjenci tak nawet bardzo chcą, żeby usłyszeć jakąś diagnozę. Niech mi pani powie, że ja mam depresję, albo niech mi pani powie, że to są zaburzenia osobowości, tak? A my nie jesteśmy tacy szybcy w tej diagnozie. Tak? My się bardzo staramy, żeby to było coś, co jest bardziej w nas przemyślane. I czasami jest też tak, że my też do końca nie mamy takiej pewności, bo to nie o to czasami chodzi, tak? Żeby postawić tylko tą nalepkę, tylko żeby tego człowieka usłyszeć, go jakoś zrozumieć, jego świat.
Ale to, że nie jesteście, jak to pani powiedziała, tacy szybcy w tej diagnozie, to nie wynika z waszych braków wiedzy czy doświadczeniu? Nie, to też powiedzmy.
Ja może też opowiem od strony technicznej. Pierwsze spotkania to są konsultacje. I to wydaje się, że może być też takim wskaźnikiem dla osób, które szukają psychoterapii. Że na tych konsultacjach i ta osoba ma się bliżej przyjrzeć sobie. Dzięki temu, że psychoterapeuta z nim rozmawia, zadaje określone pytania, próbuje postawić jakieś hipotezy. Ale ten proces diagnozy takiej psychoterapeutycznej, psychologicznej trwa właściwie cały czas terapii. Że przychodzimy do terapeuty, to najlepiej widać chyba w terapii par. Ludzie przychodzą i mówią, mamy problem komunikacyjny. Ale co to tak naprawdę oznacza? Co jest pod tym? Skąd się to wzięło? Prawda? I można było powiedzieć, no po co tego szukać? Ale właśnie na tym polega też diagnoza w psychoterapii. Nie tylko na tym, mam zaburzenia odżywiania, czy mam ADHD, czy mam depresję, ale na tym, jak rozumieć ten problem, z czym się borykam. I to jest zadanie psychoterapeuty, żeby na tych pierwszych konsultacjach zobaczyć, czy możemy pracować, czy to, co my mamy do zaproponowania, będzie pomocne. Czy potrzebny jest lekarz psychiatra? Czy potrzebne jest wsparcie na przykład grupowe? Czy potrzebne są jakieś inne formy? Czy ta terapia, którą my praktykujemy, będzie naprawdę pomocna? I dopiero się zaczyna proces.
Słuchajcie, panie drogie, a czy jest w ogóle taki człowiek, który tutaj trochę w cudzysłów to biorę, nic nie ma, bo mówicie, czego coś ma. I każdy teraz jak słyszy, to ja mam to albo to, albo to. No bo pytanie, które pada bardzo często, ale jak się okazuje, jest potrzebne, że trzeba je ciągle powtarzać. Po czym poznać? Jak to u siebie zobaczyć, że no ja powinienem jednak, powinnam szukać pomocy specjalisty? Bo nie ma chyba takich ludzi, którzy nie mają niczego. Tylko pytanie, czy z tym tak zwanym, nie chcę tutaj deprecjonować, byle czym, drobnostką, trzeba już od razu do specjalisty. Jak, po czym to poznać?
Znaczy to...
Najpierw może to, czy naprawdę jest człowiek, który nie ma nic.
O, nie ma.
Ja jestem przekonana, że nie ma.
Czy każdy z nas...
Nie. Właśnie nie. O to chodzi, nie. Że to jest mniej więcej, możemy powiedzieć tak, że każdy z nas ma pewne określone trudności czasowe, ma określone trudności w jakiejś sytuacji, ale jeżeli one nie utrudniają nam życia na tyle, tak, jesteśmy w stanie jakoś je opracować, poradzić sobie z nimi, bo to jest naturalne i normalne, nie szukamy specjalisty, ponieważ mamy swoje własne zasoby i możemy z nich korzystać. I
nawet,
to jest w porządku.
Pani psycholog, nawet jeżeli ja widzę, że mam u siebie objawy, na przykład stany lękowe, czy objawy ADHD, bo dużo się o tym mówi, świadomość rośnie, to naprawdę już czasami siebie sami trochę diagnozujemy, nie wiem, czy to dobrze. Ale ja sobie radzę, tak jak pani powiedziała, to nie utrudnia mi życia. To wtedy też nie?
Jeżeli nie mam potrzeby, jeżeli nie ma takiej potrzeby, nie czuję tego, tak? Radzę sobie, funkcjonuję, mam poczucie sprawstwa, mam poczucie zadowolenia ze swojego życia. Owszem, mam dni, kiedy jest mi trudno, ale one nie przeciągają się na tyle, żeby mi utrudniać to funkcjonowanie. Nie ma tak dużo strat. No, jestem gotowa powiedzieć, no mam dzisiaj gorszy dzień, nie pójdę z koleżanką do kina, tak? Powiem jej, że dzisiaj nie, ale okej, za dwa dni pójdziemy. I to są takie objawy, tak, które ich natężenie, ich siła nie mówi o tym, że musimy korzystać z pomocy psychologa, czy psychoterapeuty, czy lekarza psychiatry. Ale jeżeli to się przeciąga w czasie, utrudnia nam funkcjonowanie, powoduje, że się wycofujemy z różnego rodzaju aktywności, które bardzo byśmy chcieli. Można powiedzieć w głowie, bardzo chcę, ale coś mi nie pozwala, nie mogę, tak? Jest mi jakoś trudno, zostaję w tym łóżku, załóżmy, tak? Albo nie mogę wyjść, bo lęk mnie paraliżuje, albo tak idę na to spotkanie, ale jestem niemiła, jestem jakaś trudna w kontakcie, ludzie zaczynają mnie unikać i ja zaczynam unikać ludzi, albo ich atakuję, to już jest w takiej sytuacji, można pomyśleć, warto by było się zastanowić, czy z kimś o tym po prostu nie porozmawiać. I to też tak jak Basia mówiła, to się rozgrywa właściwie no, na tych pierwszych konsultacjach, ponieważ to też jest tak, że czasami ktoś przychodzi i my mówimy, no nie, tak? Możemy porozmawiać, możemy się umówić na 2-3 spotkania, ale nie wymaga to pracy terapeutycznej, nie wymaga to tego leczenia tego problemu. Tak też może być.
Ja pomyślałam jeszcze o takich dwóch rzeczach, że czasami możemy przyjść za późno albo bardzo późno, kiedy już różne rzeczy trwają bardzo długo i wtedy trudniej wychodzić jest z tego stanu.
A ponoć nigdy nie jest za późno.
Nie, na szczęście nigdy nie jest za późno, ale też musimy badać i też takie jest zadanie terapii, żeby badać swoje możliwości. Czasami też chorujemy bardzo poważnie i nie będziemy tak zdrowi jak nasz kolega, koleżanka czy nasi przyjaciele. I musimy też w procesie terapii, liczymy na to, że zdrowie nasze się zdecydowanie poprawi, nasze funkcjonowanie się poprawi, ale nie będzie takie samo jak innych z poważnymi diagnozami. Nie możemy sprawić cudów. Ale jeszcze pomyślałam o tym, że to, co ja zawsze badam, to właśnie taki kontekst. I myślę, że to jest też taki znak dla nas, że jeżeli rzeczywiście ja zaczynam rozpoznawać, że to jakoś inaczej sobie radzę, inaczej funkcjonuję, inni mi mówią, słuchaj, coś się dzieje. Czasami my sami tego nie zobaczymy. Czasami musi to powiedzieć żona, mąż, córka, syn albo ktoś zupełnie obcy. Mówi sobie, zawsze się uśmiechałaś, a dzisiaj wyglądasz naprawdę jakoś tak zupełnie inaczej i my reflektujemy, że ten stan już trwa. To jest to sygnał, żebyśmy zobaczyli, bo to znaczy, że te sposoby, które do tej pory wypracowaliśmy, one działały, już nie działają. I to jest moment, w którym warto się temu przyglądać i iść do psychoterapeuty.
No wtedy właśnie pojawia się pytanie, do kogo? się udać, jeśli mamy problemy.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
No właśnie, mamy psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, do których notabene bardzo trudno się dostać, nawet prywatnie. No ale cóż, może to się kiedyś zmieni. Ale zawsze mamy, możemy zapytać oczywiście, do kogo się zwrócić. Na przykład mamy te stany lękowe, czujemy depresyjne czy ADHD. To możemy czuć się zagubieni. Czy iść na przykład do psychiatry, czy szukać psychologa, psychoterapeuty, może właśnie specjalizującego się w danym problemie, tylko w którym? Który specjalista jest od czego?
Ja jeszcze skomplikuję pytanie, dlatego że psychoterapeuci pracują w różnych podejściach. I to też ma znaczenie, jeżeli chodzi o to, co się z nami dzieje. Bo jeżeli mamy naprawdę krótkotrwające zaburzenia lękowe albo takie sytuacyjne rzeczy, to możemy pójść do terapeuty behawioralno-poznawczego. Ale jeżeli coś się z nami dzieje na przestrzeni lat i oczywiście do tej pory funkcjonowaliśmy, ale rozpoznajemy, że to jest taki długoterminowy problem, to potrzebujemy innego podejścia. Może terapii gestalt, może psychoterapii psychodynamicznej. Rany,
skąd my mamy to wiedzieć?
Prawda? To jest dobre pytanie. No ale właśnie, znaczy wrócę tylko, bo trochę skomplikowałam, ale wrócę do tego pytania.
Uprościć.
Jeżeli coś jest krótkoterminowe, to możemy szukać psychologa. Jeżeli naprawdę dobrze sobie radziliśmy, to jeżeli chcemy porozmawiać, zrozumieć jakiś problem, dzieją się jakieś kłopoty z dzieckiem, mamy trudności wychowawcze, wydarzyło się coś konkretnego w życiu, potrzebujemy po prostu wsparcia, to wiedza psychologiczna wystarczy. Może Wiola uzupełni za chwilę tego psychologa, a potem przejdziemy do psychiatrów i psychoterapeutów.
Tak, tak. Znaczy, ja bym jeszcze trochę inaczej odpowiedziała, bo pomyślałam sobie, że przekładamy bardzo dużą uwagę na to, że to pacjent powinien wiedzieć, do kogo ma iść. Bez względu do kogo pacjent trafi, czy trafi do psychologa, czy trafi do psychoterapeuty, czy trafi do lekarza, psychiatry, to te osoby tak mogą nim pokierować, bo to one mogą też powiedzieć, że to, o czym pan mówi, jakie pan ma objawy, z czym pan się zgłasza, tak, może pan skorzystać z pomocy na przykład psychologa, który będzie dla pana wsparciem, ponieważ jest pan na przykład, czy pani w kryzysie, tak, takim, który trwa, bo na przykład jest rozwód. I nie wymaga to takiej dłuższej pracy na przykład psychoterapeutycznej, ale takiego innego trochę rodzaju podejścia i pracy wokół tego kryzysu, jak z niego wyjść, jak wesprzeć siebie, tak, poprzez kontakt z drugim człowiekiem. Ale też na przykład taki psycholog może powiedzieć, okej, na przykład to dziecko w tej rodzinie, tak, potrzebuje na przykład psychoedukacji, albo rodzice potrzebują psychoedukacji. I wtedy ten psycholog, tak, może taką psychoedukację prowadzić, tak, ale kiedy mówi już o tym, że no, problem polega, jest głębszy, tak, wynika z pewnego rodzaju zmian w strukturze rodziny, wynika z, no, właśnie na przykład z tych trudności komunikacyjnych, a bazą jest jeszcze jakieś konflikty, które się ciągną od dłuższego okresu czasu, to może zaproponować na przykład terapię rodzinną. I ci specjaliści też są jak gdyby odpowiedzialni za to kierowanie, bo pacjentowi naprawdę czasami jest bardzo trudno, tak? Ktoś może powiedzieć, znajomy czy koleżanka mówi, no idź do psychiatry, tak? Bo psychiatra na przykład jest od leków, od farmakoterapii, a więc od tego równoległego prowadzenia do terapii, o której mówiła Basia.
Tak, ale wiem, że psychiatrzy, właśnie, bo tak najprościej niektórzy myślą, idę ja do psychiatry po leki, będzie z głowy. Cudzysłów oczywiście. No i wtedy rzeczywiście psychiatrzy odsyłają albo do psychologów, albo do psychoterapeutów. Wiem, bo oni o tym mówią, bo często ludzie właśnie, idąc po linii najmniejszego oporu, myślą sobie, pójdę po leki, będzie mi lepiej. To nie zawsze tak.
Ale to też dobrze, prawda? Bo to jest pierwszy krok. A ten pierwszy krok
ale
trzeba po prostu
zrobić. Ale czasami psychiatrzy przepisują te leki.
I kłopotem jest jeszcze co innego. Wiola przedstawiła taką bardzo pozytywną wersję tego, że po drugiej stronie do osoby, do której pójdziemy, siedzi ktoś odpowiedzialny i ktoś, kto nie jest omnipotentny i nie powie, ja pomogę ci we wszystkim. I nie odeślę do nikogo, prawda? Liczymy na to, że zresztą dlatego między innymi się odbywa taka konferencja, jedna, druga, żebyśmy mieli taką świadomość również jako psycholodzy czy psychoterapeuci, że nie ze wszystkim my sami musimy sobie poradzić. Psychiatra jest dobry wtedy, kiedy naprawdę bardzo mamy silne objawy, kiedy bardzo cierpimy z tymi objawami i czasami potrzebujemy, żeby funkcjonować, tak dość szybkiej ulgi. Psychoterapia tą ulgę przyniesie po dłuższym czasie niż podanie leków. Więc czasami równolegle.
Tak, no właśnie, czasami tak. Jest tak, że i psychiatra, i psychoterapeuta pracują.
To jest bardzo częste połączenie. A psychoterapeuta będzie się zagłębiał w nasze problemy, będzie szukał ich przyczyny, będzie rozpracowywał mechanizmy obronne, więc będzie próbował wniknąć w naturę tego, co się z nami dzieje.
I to już jest wymaga proces. Czasu. I to już jest proces. To nie jest szybka porada.
Tak. Mhm.
No i pytanie może trochę retoryczne. Czy mimo problemów, ale też oporów i lęków, warto jednak takiego specjalisty poszukać?
Akademia Życia.
Coraz częściej mówi się o tym, że w Polsce rośnie świadomość potrzeby korzystania z pomocy psychologicznej czy psychoterapeutycznej. Panie też u siebie to widzicie w gabinetach? Czy tacy czasami przychodzą ludzie, że coś znalazłem i trochę nadmiarowo, tacy przediagnozowani, taką autodiagnozę sobie ktoś zrobił i przychodzi. Czy wy obserwujecie, że przychodzą do was ludzie świadomi z problemami, czy tacy, którzy coś tam usłyszeli i szukają u siebie na siłę?
Znaczy, że chyba rzadziej, tak, żeby szukali na siłę, dlatego że w ogóle samo przyjście do drugiego człowieka i powiedzenie mam problem, obcego człowieka, tak, jakaś obca kobieta, obcy mężczyzna, to nie jest wcale takie proste. Pomimo tego, że mówi się o tym, że psychoterapia, psycholodzy, tak, że to jest coś takiego powszechnego, że wszyscy z tego korzystają. Nie, żeby przyjść do gabinetu, trzeba tak mieć taki rodzaj w sobie też odwagi i gotowości do tego, żeby się z czymś zmierzyć. Trzeba też jak gdyby wiedzieć o tym, że się cierpi. Że to nie jest wcale takie proste. I myślę, że już jak się zgłaszają osoby, tak, to są to zazwyczaj osoby, które faktycznie podejmują jakiś rodzaj pracy. W zależności od potrzeby, tak? Czy to będzie terapia indywidualna, czy to, tak jak Basia mówiła, terapia pary, czy będzie to terapia rodzinna, czy terapia grupowa, bo mamy różne możliwości korzystania z pomocy. I to są te osoby, których widać i one widzą, że czegoś potrzebują. Najczęściej jednak.
Pracujecie już parę lat na zawodzie. Taki eufemizm. Widzicie, że ta świadomość wzrasta?
Jednocześnie wzrasta, ale czasami jest taka przesłonowa do tego, co się naprawdę dzieje. Bo ja obserwuję w pracy z pacjentami, że właśnie ta autodiagnoza często służy temu, żeby nie dotykać problemów. Że miałam takiego pacjenta, który co chwilę wyciągał nową diagnozę, ale nie dlatego, że chciał się w to zagłębić i nie dlatego, że chciał zrozumieć swoje funkcjonowanie i je zmienić, tylko dlatego, że chciał znaleźć jakiś rodzaj usprawiedliwienia dla tego, jaki jest. I oczywiście jest to zupełnie zrozumiała potrzeba. Często w terapii, i to jest chyba ważne i dlatego to jest takie trudne, musimy się mierzyć z czymś bardzo bolesnym. Również z bolesnym odkrywaniem tego, że nie jesteśmy tacy, jak myśleliśmy. Że nie jesteśmy tacy wspaniali i tylko cierpimy, ale również potrafimy być okrutni, niesprawiedliwi i temu też służy terapia, żebyśmy mogli to zintegrować, żebyśmy się tym nie przerażali, a potrafili tym dobrze zarządzać.
To pomaga nam też, żeby nie żyć w takiej ciągłej nienawiści do kogoś, na przykład do rodziców.
Albo do siebie.
A co najbardziej nas blokuje, powstrzymuje przed szukaniem wsparcia? To, że tych specjalistów jest tak jak na lekarstwo, nawet prywatnie trudno się dostać, czy to właśnie, że musimy tam się zmierzyć ze swoimi też słabościami i takimi niezbyt akceptowanymi cechami?
Znaczy, myślę, że zdecydowanie to drugie. Ponieważ owszem, specjalistów być może gdzieś się trudniej czasami dostać, czasami łatwiej, tak? Ale myślę, że jeżeli człowiek jest zdeterminowany i ma taką potrzebę i czuje, że chciałby się z tym spotkać, to znajdzie tego specjalistę, tak? Trafi do tego nawet, który będzie jakoś mu pasował. Ale myślę też, że terapia może czasami rozczarowywać. No bo właśnie czasami jest takie przekonanie, że przyjdę, porozmawiam i będzie cudownie. No nie, no to cudownie nie będzie, tak? Może dlatego, że to jest taki proces, który jest raczej nieprzyjemnym procesem, bo nie chcemy się spotykać z tym, co jest w nas trudne dla nas samych, tak? Przed czym przed tyle lat uciekaliśmy, co owszem przynosi nam cierpienie, bo cały czas w nas pracuje, jest, drąży, tak? Ale no, to nie jest takie łatwe usiąść naprzeciwko drugiego człowieka i o tym z nim rozmawiać.
Ale ostatecznie ludzie mówią, ale gdyby nie terapia, ale ta terapia mi pomogła.
Najlepiej zainwestowane pieniądze
tak,
w życiu.
Tak, tak się mówią. Często słyszy.
Tak.
ci, którzy tą terapię przeszli. Ale żyjemy w czasach, kiedy przyznawanie się do swojej słabości nie jest popularne. Więc pójście do terapeuty właściwie jest już takim aktem. Potrzebuję drugiego człowieka. Ja już sobie nie radzę. Jest to bardzo trudne.
Ale kiedyś to było trochę bardziej trudne, moim zdaniem. Wstydliwe. No, ja sobie nie radzę. Tak, albo tak. Coś jest ze mną nie tak. A teraz jest taki wręcz, nie wiem, dobra, wymyśliłam to teraz, taki ekshibicjonizm terapeutyczny. Bardzo dużo ludzi, celebrytów, aktorów różnych, z różnych profesji. Oni się wręcz chwalą tym, że ja jestem po terapii, ja byłam na terapii. I wszyscy mówią o tej terapii. Więc rzeczywiście taki człowiek, zwykły zjadacz chleba, myśli sobie, kurczę, no pomogła, ja też pójdę, jak ona mówi o tym publicznie, więc nie wiem.
Do momentu, kiedy trzeba wziąć telefon i zadzwonić się umówić. Terapia zaczyna się, zanim jeszcze w ogóle zaczniemy widzieć tego terapeutę. Może nawet odkryjemy go zdjęcie i nawet się zaczynamy umawiać, ale to wszystko już u nas pracuje. I naprawdę naprzeciwko siebie w tym gabinecie siada dwoje przestraszonych ludzi. Mówię dwoje, dlatego że to jest żywy kontakt.
Terapeuta też jest przestraszony?
Ale oczywiście nie wie, kogo spotka. Nie wie, z czym się będzie mierzył. Jest w nim ciekawość, jest w nim wiedza, ale też jest w nim taki rodzaj zaniepokojenia. Jaką historię usłyszę? Czy ja ją udźwignę? Często są to naprawdę dramatyczne historie. Często jest tak, że zanim pacjent odkryje swoją historię, my już ją dźwigamy, bo my z pewnych rzeczy wiemy, jaki jest ciężar. Tak? Jak zbierzemy życiorys, jak się dowiemy o pewnych faktach, to wiemy, w którą stronę to wszystko pójdzie i wiemy, ile będzie w tym cierpienia. I przecież my w tym cierpieniu uczestniczymy.
No właśnie pytanie trochę empatyczne. To jak wy to dźwigacie? Jak sobie z tym radzicie? No mówi się, że też na przykład chirurdzy mają problem. Tam dlatego tak dużo jest problemów z alkoholem między innymi. Nie, nic tutaj nie sugeruję absolutnie.
Czasami też pijemy.
Ale to może lepiej nie. Jak wy to dźwigacie? Przecież macie swoje też problemy. Tak. I jeżeli słuchacie różnych ludzi i tych różnych strasznych rzeczy czasami, jak wy sobie z tym radzicie?
Znaczy ja myślę, że każdy radzi sobie w taki swój własny, indywidualny sposób, tak? Można powiedzieć, że są takie zewnętrzne, które nas chronią i których korzystamy. To są superwizje, a więc korzystanie z naszych starszych czy bardziej doświadczonych kolegów, z którymi rozmawiamy o tym, jak możemy sobie poradzić z danymi sytuacjami. Na pewno zespół, na pewno rozmowa z innymi ludźmi, tak, którzy rozumieją nas, to znaczy tych osób, które pracują w tym zawodzie, przynosi dosyć dużą ulgę. Myślę, że każdy z nas też stosuje różnego rodzaju swoje własne takie tiki, że tak powiem, triki i tak dalej. Chodzimy do lasu.
I techniki,
tak.
Do lasu, na tai chi.
Tak, wszystko to, co pozwala nam tak jakoś też poradzić sobie z tym, co my wchłaniamy, bo wchłaniamy bardzo dużo. Tak, tych właśnie tych różnych historii, niesiemy je na sobie, bo taka jest też nasza rola. No, mamy też mechanizmy obronne, tak jak wszyscy ludzie.
Ale też mamy własne terapie. I tak. To jest niezbędny element w ogóle kształcenia psychoterapeuty. Żeby przeszedł własną terapię i wracał do tej terapii, już nie tylko w celu leczenia różnych ze swoich zranień, ale też dlatego, że potrzebuje właśnie obejrzeć swoje mechanizmy, które się często otwierają przy tym konkretnym pacjencie. Więc rzeczywiście mamy sporo narzędzi, którymi się możemy wspierać i chronić.
No i takie konferencje jak ta jutrzejsza w drugim liceum w Białymstoku też zapewne pomoże. Wymiana doświadczeń, ale też wzajemne wsparcie.
I integracja, bo to jest właśnie jednym celem jest wiedza tej konferencji, a drugim bardzo ważnym celem jest takie spotkanie się środowiska.
Dbajcie o siebie, bo bardzo was potrzebujemy i owocnych obrad życzymy. A naszymi gośćmi były dziś psycholog, psychoterapeutka Barbara Żukowska i psychoterapeutka Wioletta Kujawa-Brzezińska z białostockiej pracowni Integra. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
I cieszmy się, drodzy państwo, weekendem, a kolejna Akademia Życia za tydzień. Już teraz zapraszam Iza Serafin do usłyszenia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.